Jestem gotowy. Po tym, co słyszeliście dzisiaj, jesteście gotowi? Czy nie jesteście gotowi? No wierzę, jestem przekonany, że wszyscy jesteśmy gotowi. To było dobre świadectwo. Szczere, prawdziwe. Wskazywało nam na pewne elementy. Ja bym chciał kontynuować to, co robiła moja mama. Pytanie, jak Duch Święty dotykał każdego z nas? Jak moglibyśmy nazwać jakieś krótkie myśli dotyczące tego świadectwa? Może komuś przyszłoby na myśl coś takiego? Wierność i posłuszeństwo podstawą do działania Ducha Świętego. Na przykład, może komuś coś takiego przyszło? Coś innego. Co mogło nam wpaść do głowy? Prowadzenie i słuchanie Ducha Świętego przyczynia się do ponadnaturalnych rzeczy w naszym życiu. Coś takiego też byłoby, myślę, dobre. Ale zmierzam do czegoś zupełnie innego, czyli do tego, co stoi tam, po tej lewej stronie. Ja udaję, że nie patrzę na to. Może zastanawiacie się, czy będę za chwilę kogoś tutaj wołał. I ktoś może już myśli, czy pastor dzisiaj będzie tutaj szalał między nami. Mogę wam powiedzieć, że nie będę nikogo wołał, ale to krzesło jest krzesłem z mojego biura, na które oczywiście zapraszam też do mojego biura. Dzisiaj nikt na nim nie będzie siedział. Może będę siedział ja, jeszcze nie wiem. Ale do czego zmierzam? Tytuł mojej dzisiejszej usługi brzmi następująco. Wyjdź ze strefy swojego komfortu, opuść swoje krzesło lub fotel. I myślę, że to dzisiaj robiła moja mama. Tego pewnie doświadczała. Geneza jest taka, że na dobrą sprawę próbowałem ją nie zmusić, ale wypchnąć do tego, aby zrobiła to na poniedziałkowej modlitwie. Ale też potrzeba na to czasu. Czasem potrzebujemy takiego dobrego wypychacza, przede wszystkim Bożego, który zna odpowiedni timing dla każdego z nas i to on jest tym, który wskazuje, kiedy to zrobić. Ale powiedziałem mojej mamie, no to teraz masz już deadline, przechodzimy półkę wyżej. Modlitwa już jest nieaktualna. To będzie przed moim kazaniem, mamo. No i podjęła rękawice, jak widzicie. I cieszę się, bo świadectwo naszego życia mówi o Bożej wielkości, dobroci, wierności, wskazuje na Jego chwałę, to, co może zrobić w nas i przez nas, jeżeli jesteśmy Mu posłuszni i wiernie słuchamy Jego głosu. On nas może wypchnąć, bardzo mocno nas może wypchnąć. Na sam początek, każdy człowiek lubi czuć się najprawdopodobniej bezpiecznie. Lubimy to, co znamy, lubimy to, co jest przewidywalne, bo to dla każdego z nas najczęściej jest sferą takiego buforu bezpieczeństwa. I wydaje mi się, że siłą rzeczy, chcąc, nie chcąc, każdy z nas wytwarza taki sektor lub bufor bezpieczeństwa. On może być większy, on może być mniejszy. Każdy z nas może zdeterminować, co jest tym buforem bezpieczeństwa w życiu każdego z nas, co jest tą sferą komfortu, w której każdy z nas może sobie właśnie siąść wygodnie w tym fotelu i po prostu pozostać. Napisałem sobie to, co jest dla mnie istotne przy strefie naszego komfortu, że to jest miejsce, gdzie wszystko jest pod twoją i moją kontrolą. To jest miejsce, gdzie wszystko jest pod twoją i moją kontrolą. I często może opierać się na znanych nam już poszczególnych nawykach i na określonej rutynie. Co to może oznaczać? Że w pewnej przestrzeni, być może przez tygodnie, miesiące, lata naszego życia, wytworzyliśmy jakiś mechanizm, który jest dla nas znany, jesteśmy w nim i na dobrą sprawę nie dopuszczamy do siebie, że coś może wyglądać inaczej, że możemy coś zmienić, nadać jakiemuś bodźca, bo to jest dla nas znane, pewne, bezpieczne i w tym się czuję dobrze. I to, co jest konfrontujące dla mnie samego, to doszedłem do takiej konkluzji i spisałem ją w taki sposób, że pozostawanie w strefie komfortu zbyt długo prowadzi do stagnacji i ogranicza duchowy rozwój. Pozostawanie w strefie komfortu zbyt długo prowadzi do stagnacji i ogranicza duchowy rozwój. I chciałbym na samym początku przejść do dla mnie jednych z najbardziej ważnych fragmentów Bożego Słowa, czyli do powołania pierwszych uczniów. I tutaj będę czytał dobrze znany wam fragment, który jest zawarty w Ewangelii Mateusza i przeczytam wiersze z 4 rozdziału od 18 do 22. I brzmią one w następujący sposób. Przechadzając się wzdłuż jeziora Galilejskiego, Jezus zobaczył dwóch braci. Był to Szymon, zwany Piotr, i Andrzej, jego brat. Zarzucali oni sieci, gdyż byli rybakami. Chodźcie za mną. Chodźcie za mną, zawołał do nich Jezus. Uczynię was rybakami ludzi. Na te słowa bez wahania pozostawili sieci i poszli za nim. Nieco dalej Jezus dostrzegł innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i jego brata Jana. Ci wraz ze swoim ojcem naprawiali w łodzi sieci. Ich również powołał. Oni także pozostawili łódź oraz swojego ojca i natychmiast poszli za nim. To, co jest kluczowe w tym fragmencie, to wynotowałem sobie, przynajmniej ja to tak widzę, to nie oznacza, że wy czy ty widzisz to dokładnie tak samo. Że Jezus przychodzi w codzienności życia całej tej czwórki i tak naprawdę miejsce, w których ich spotkał, było codziennością ich życia. Najprawdopodobniej to, co robili, czyli łowili ryby, robili to dziesiątki, setki, może zaryzykuje tysiące razy. Czyli najprawdopodobniej odwiedził ich w miejscu strefy komfortu i ich bezpieczeństwa. Pytanie, czy ten, który do nich przyszedł, nie naruszył w jakiejś przestrzeni tego komfortu życia, tej jasności, tej pewności, tego, co znane, w tym, jak się poruszali, jak wiedzieli, co będzie kolejnego dnia, kiedy wyjdą, jakie wezmą sieci, z kim będą to robić. Piorunujące pierwsze wrażenie. Spotkanie z Mesjaszem zmienia życie człowieka. Spotkanie z Mesjaszem zmienia życie człowieka. I wiecie dlaczego? Bo gdy Jezus zaprosił ich, każdego z całej tej czwórki i powiedział, chodźcie za mną, co się wydarzyło? Zostawili wszystko to, co było pewnością, jasnością, bezpieczeństwem i znaną częścią ich życia. Przyszedł człowiek, którego nigdy nie znali, może o nim słyszeli z pism, może któryś z nich utożsamił go z Mesjaszem i postanowili zostawić wszystko. Szczególnie ta dwójka, Jakub i Jan, możemy przeczytać w innej relacji innego ewangelisty, że zostawili również osoby najęte do pracy przy połowie ryb. Czyli ich tata mógł popatrzeć na nich i powiedział, chłopaki, wam naprawdę odbiło? Mamy dobrze prosperujący biznes. My nawet zatrudniamy ludzi. Nie płacę wam najgorzej, nie płacę wam być może najlepiej, ale to jest pewne źródło utrzymania. My tutaj rządzimy. Mamy za co żyć. Zbieramy ryby. Łowimy ryby, przepraszam. Ale co oni robią? Zostawili swojego ojca. Zostawili codzienność swojego życia. Zostawili strefę komfortu i postanowili iść za nim. Czego dowiedzieli się w tym krótkim odcinku czasu? Czy dowiedzieli się, jaka jest misja? Dowiedzieli się. Jezus powiedział im tylko tyle, że uczyni z nich rybaków. Wykorzysta to, do czego zostali powołani i to, co robili dotychczas, do tego dnia, w którym spotkali się z Chrystusem, ale zmienił ich z rybaków ryb na rybaków ludzi. Zwróćcie uwagę, czy pojawiła się tam jakakolwiek wymówka. No dobra, wszystko to fajnie wygląda, ale w zasadzie daj mi tydzień, ja uporządkuję swoje życie, umówmy się za tydzień o tej samej godzinie, o tym samym czasie, przyjdź, ja tutaj pewne rzeczy pozałatwiam. Czy ktoś powiedział, ja nie jestem gotowy, potrzebuję chwilę do namysłu, muszę się zastanowić, bo na dobrą sprawę wiem na ile dzisiaj możliwości naszego zakładu pozwalają, wiem ile zarabiam, może to jest więcej niż średnia krajowa, ale aktualnie dajemy radę i wiem, że wystarcza mi na wszystko. Co ja z tego będę miał? Ile z tego będę miał? Gdzie pójdziemy? jak pójdziemy, gdzie będziemy spać, co będziemy robić, co będziemy jeść. Czy takie pytania, takie przemyślenia padały w tym fragmencie? Nie. Bez namysłu, dosłownie pewnie w sekundach, ku zdziwieniu ojca, może ludzi, którzy tam się jeszcze pojawili, rzucili wszystko. Bo prawdziwe spotkanie z Mesjaszem zmienia twoje i moje życie. Lepsza niepewność z Panem i próba Jego poznania niż to, co dzisiaj znałem i było dla mnie wystarczające. To mnie skłoniło do kilku pytań, które zadałem sobie i zadam wam. Co dzisiaj oznacza dla ciebie? Chodź za mną. Co musiałbyś zostawić, aby móc naprawdę iść za Chrystusem? Co by to było? Lub gorzej, co trzyma jeszcze dzisiaj ciebie i co trzyma jeszcze dzisiaj mnie, aby być tak radykalnym, jak była cała ta czwórka? Drugi fragment jest ulokowany w drugim liście Piotra. Będę czytał z pierwszego rozdziału, wiersz 3 i 4. Który mówi nam tak. Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Otrzymujemy to dzięki poznaniu tego, który nas powołał w swojej własnej chwale i wspaniałości. Dzięki nim darowane nam zostały drogocenne, największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. Widzicie, jak niewiele potrzeba do tego, by było wiele w naszym życiu i jak jest ukierunkowanie dotyczące nacisk na kogo? Na osobę. To dzięki poznaniu tego, który nas powołał. I Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Pytanie, czy ty i ja zawsze szukasz tego, poznajesz tego, który może obdarzyć ciebie mocą wyposażenia w twoim i w moim życiu. Jeśli prawdziwie pójdziesz za nim, to historia tej czwórki pokazała, że nie zawsze to była kolorowa droga, ale było warto. Było warto ze względu na niego, na to, że mogli poznać Mesjasza, to kim on jest i później to, co zrobił bezpośrednio dla nich i dla każdego z nas na krzyżu. Cała czwórka zostawiła wszystko po to, by poznać Chrystusa. I z pomocą tutaj nam przyjdzie fragment z Ewangelii Marka, 10 rozdział, wiersz 28 do 31, który brzmi tak. Wtedy odezwał się Piotr. Spójrz, my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Jezus odpowiedział. Zapewniam was, nie ma takiego, kto by opuścił dom albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla dobra i dla dobrej nowiny. A kto by otrzymał 100-kroć więcej teraz, w tym czasie, domów i braci i sióstr i matek i dzieci i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym wieku życia wiecznego. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Jezus nie jest sadystą ani bezwzględną osobą. Miał przewidzianą nagrodę dla tych, którzy 100% pójdą za nim. I mówi o nagrodzie, która jest do zdobycia i doświadczenia i do doznania i przeżycia tu i teraz dla ciebie i dla mnie. I mówi o drugiej kategorii nagrody, która jest jeszcze ważniejsza, czyli to, że możesz być razem z nim w niebie. Ale tu jest napisane, że zapewniam was, że wydarzy się to dla takiej osoby, która zrobi to dla mnie. Dla mnie. I dlaczego? Dla dobra, dobrej nowiny. Dzisiaj o tym słyszeliśmy. To się tak fajnie skomponowało, gdy Kasia zaczęła nam mówić o pewnych barierach i balastach w naszym życiu. Jak to się zdarza, że ten, który jest wszystkim dla każdego z nas, często proklamujemy to, bo najłatwiej to zrobić tu podczas uwielbienia. Jezu, jesteś dla mnie wszystkim. Panie, Ty jesteś dobry, Ty jesteś wszechmogący. Dla Ciebie zostawię wszystko. Za Tobą pójdę do końca moich dni. Za Tobą wskoczę w ogień. Wiecie, że nadaję temu pewien koloryt. Popatrzcie trochę luźniej na mnie, bo nie wiem, czy za chwilę nie będę musiał zejść. Ale pytanie, czy za tymi słowami naprawdę wiążą się potencjalne decyzje, które ty i ja możesz przekuć w czyn. I jeżeli wyjdziesz ze strefy komfortu, to wierzę, że Duch Święty po to sięgnie. Sięgnie po nic innego jak twoją gotowość, twoją dostępność. Panie, jestem tu i teraz. Oto jestem, poślij mnie, tak jak mówi Izajasz. Oto jestem, poślij mnie. I wtedy może się rozpocząć jedna z najlepszych przygód twojego życia. Oczywiście wszyscy jesteśmy w tej przygodzie, ale dla każdego z nas jest ona bardziej lub mniej stała lub bardziej lub mniej ekstremalna. Ze względu na co? Ze względu na to, że czasem po prostu mogę sobie tutaj siąść i tu jest zdecydowanie lepiej niż tam. Ja od razu się czuję luźniej. Tu jest swobodnie, tu jest komfortowo, tu jest wygodnie. I powiem wam, że tu jest bardzo bezpiecznie. I nawet z tej strony mam wrażenie, że ta perspektywa patrzenia na was mi wystarczy. I w sumie, jakbym tak posiedział sobie trochę dłużej, to zastanawiam się, czy jest sens w ogóle stąd wstawać. Bo na razie nie widzę argumentu, który mógłby powodować to, abym wrócił tam. Bo przecież kto powiedział, że sakrum jest to, że nie mogę dzisiaj mówić kazania siedząc? Ale oczywiście będę mówił stojąc. I czasem mierzymy się z tym naszym fotelem, buforem bezpieczeństwa, tym ogranicznikiem, który dla każdego z nas może być zupełnie inną sferą twojego życia. Już nie dałem sobie tutaj chipsów i coli, nie zrobiłem tutaj telewizora, bo taki miałem plan. Nie chciałem iść tak daleko, bo też mamy troszeczkę czasu jeszcze przed nami. Ale no właśnie, siedzę tutaj i siedzę, ale pora wstać, kochani. Pora wstać, wyjść, bo Biblia jest Słowem Bożym, które mówi od początku do końca w miejscu Edenu do objawienia o ruchu, drodzy, o ruchu, o nieustannym ruchu. Czasem za bardzo przywykliśmy do tego, że jesteśmy tu i teraz w jednej przestrzeni, w jednym miejscu. Jakiś czas temu spotkałem człowieka w Cieszynie, którego poznałem, i on mi powiedział, że on nigdy w swoim życiu nie był nad Morzem Polskim. Nigdy stąd nie wyjechał nad Polskie Morze. I z jednej strony mówię, wow, to jest kosmos. Prawie 60 lat. Mógł, nie musiał. Mógł, nie musiał. Ale z drugiej strony zrobiło mi się jakoś tak po prostu przykro. On nie widział tego miejsca, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Gdy przychodzisz, patrzysz na bezmiar i ogrom tej wody przed tobą i to jest niesamowite. I tam nic nie musisz mówić, bo wiesz, że Bóg jest, istnieje. Jest kreatorem i autorem stworzenia. I to On zrobił, bo w stworzeniu pokazuje wielkość, majestat, jego nieograniczenie i to, jak bardzo chce ciebie w tym wszystkim użyć i to, jak bardzo potrzebuje właśnie ciebie i mnie, abyś ty wyszedł ze swojej ławki i abym ja wyszedł ze swojej ławki. Bo Kasia mówiła, że czasem możemy chodzić z plecakiem pełnym kamieni i nie jest lekko. I trzeba sobie odpowiedzieć, dlaczego jest tak trudno mówić o Chrystusie. Ale patrzcie, że Jezus również wskazuje na pewne zależności. Między innymi na to, że żeby coś zyskać, trzeba najpierw coś stracić i aby prawdziwie żyć w Chrystusie, trzeba dla Niego umrzeć. List do Galacjan, 6 rozdział, wiersz 8. Jest to fragment, który mocno konfrontuje zapewne każdego z nas. Bo kto sieje dla swego ciała, z ciała rządź będzie zniszczenie. Kto zaś sieje dla ducha, z ducha rządź będzie życie wieczne. czym może skończyć się konsekwencja ulokowania życia wobec ciała, nie wobec ducha? Śmiercią, zniszczeniem. I tutaj nikogo nie oskarżam i tutaj nikogo nie potępiam, bo to nie jest ani moim zadaniem, ani moją rolą. Mam nadzieję, że dobrze to odbieracie, dobrze to rozumiecie, ale czasem nawet apostoł Paweł mówi o tym, że ciało bierze górę nad nami. Robię rzeczy, których tak naprawdę nie chcę i z nimi walczę. I zmagam się w tej przestrzeni. Duch zmaga się z ciałem. To często nie współgra. Z jednej strony dzisiaj mogę wyjść z nabożeństwa i powiedzieć, zwróćcie uwagę, co powiedziała moja mama. I mogłam wrócić do domu i mieć czas intymny sama dla siebie. Czy mogła? Mogła. Mogło to być kontynuowane w domu? Może coś tutaj się rozpoczęło i dalej ujście tego mogło być w domu? Ale rozpierała ją niesamowita radość, pewność tego, że to się po prostu musi wylać. Rozsadzało ją od środka, więc zrobiła coś, czego by normalnie nigdy w życiu nie zrobiła. Coś, co było szalone, poszła za nim. Tam, gdzie niepewność, tam, gdzie niewiadoma, tam, gdzie nie wiadomo, jak się to skończy, ale wiadome było to, że Duch Święty ją prowadzi. I wyszła na ulicę, spotkała jakąś kobietę i zaczęła jej mówić to, co przyszło jej na myśl. I do tego jest powołany każdy z nas. Ale czasem właśnie brakuje odwagi. Kasia też o tym wspominała. Czasem czujemy strach, niepewność, ze względu na rzeczy, które sami sobie wytworzyliśmy. Bo wiecie, że psychologowie czy socjologowie, chyba psychologowie, przeprowadzili badania, w których 90 do 95% rzeczy, przed którymi mamy obawy, lęki i strachu, nigdy w naszym życiu się nie wydarzyły i nie wydarzą, a te 5%, które wydarzy się w twoim i w moim życiu, jest zdecydowanie mniej drastyczne i tak trudne, jak ty i ja zacząłeś sobie to wyobrażać. A kto jest tym, który wprowadza strach do życia twojego i mojego? Szatan. Dokładnie. On nie pochodzi od Boga, tylko od szatana. Mam tutaj jeszcze drugi rekwizyt. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie jakiejś eskalacji wywalenia pewnych asortymentów. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Ale chciałbym wam pokazywać taką przestrzeń w pewnym pudełku, do którego będę wrzucał trzy składniki i to pudełko będzie symbolizować nasze życie. Trochę inny obraz. Co jakiś czas też Duch Święty dotyka mnie i używa różnych obrazów, więc wierzę, że może również dotknąć i was. Będę może znikał na chwilę, może mnie nie będzie widać, nie wiem, zobaczymy, ale w najgorszym wypadku to wszystko zostanie w domu, nie pójdzie w eter, w świat, jakkolwiek to zabrzmi. Zacznę od pierwszego symbolu, którym będą piłeczki. Nie bójcie się, nie mam ich 100. Zadam wam bardzo proste pytanie. Nie sugerujcie się odpowiedziami być może innych, którzy teraz będą mówić. To pytanie jest bardzo proste. Mówcie tak, jak czujecie, tak, jak widzicie, tak, jak według was się wydaje. Czy ten pojemnik jest pełny? Okej, różne odpowiedzi. Drugi symbol. Mama mnie prosiła, żeby nie było widać ogórków. Plakietki ogórków, ale to dla mnie nie ma znaczenia. Z Znacie pierwsze pytanie, które wam zadałem. Ono się nie różni niczym od pierwszego, czyli ponownie chcę was wszystkich zapytać, czy ten pojemnik jest pełny? Jeszcze nie. Oglądacie te same rzeczy, co ja, czy jak? Bo zastanawiam się nad tym troszkę teraz. Teraz będzie coś, za co będzie mi musiał przebaczyć brat Jacek Ziłkowski i Oksana, jeżeli nie trafię. Czy ten pojemnik aktualnie jest pełny? Jeszcze trochę brakuje, to dosypmy. Jest lepiej, tak? Względnie możemy zgodzić się wszyscy razem. Nie będę wam narzucał mojego punktu widzenia, bo każdy ma swój. Nie chciałem mieć nic większego, bo bym robił to przez 25 minut. Ja zakładam, że aktualnie ten pojemnik jest pełny. Niektórzy nie. I mają ku temu rację i swój punkt widzenia. Ale przyjmijmy, że on już jest praktycznie pełny. Trzy składniki. Zaczęliśmy od pierwszego. Piłeczki do ping-ponga. Są to rzeczy priorytetowe i najważniejsze dla każdego z nas. Ja sobie tutaj uszeregowałem Boga, ludzi, czyli rodzina, znajomi, przyjaciele, osoby. Od nich zacząłem. Dlatego, że to jest dla mnie najważniejsza przestrzeń w moim życiu, więc zacząłem wypełniać to pudełko piłeczkami do ping-ponga. Druga przestrzeń, której używałem, to były mniejsze lub większe kamienie, które wysypałem i wypełniły luki, które były pomiędzy piłeczkami od ping-ponga. To jest druga bardzo ważna przestrzeń naszego życia. Ty możesz wsadzić sobie tam coś innego niż ja. Ja sobie wsadziłem po prostu mój dom, po prostu mój samochód, po prostu moją pracę, czy też służbę i finanse. I jak wszyscy razem ustaliliśmy w tym momencie, gdy padło drugie pytanie, czy ten pojemnik jest pełny, mówiliśmy, że aktualnie jeszcze nie jest pełny. Ktoś powiedział, że jest w połowie pełny. Dlatego przesypałem to trzecią warstwą, niczym innym, jak wszyscy dobrze to rozszyfrowaliście, czyli zwykłym piaskiem. I zwróćcie uwagę, że ten piasek ma pewną zależność, bo jego struktura, czy też ziarnistość jest taka, że pozwalała jeszcze bardziej przeniknąć szczeliny, które były pomiędzy piłeczkami i pomiędzy kamieniami i niektóre ziarnka piasku spadły na sam dół. Na sam dół. I teraz do czego zmierzam? Jeżeli zrobilibyśmy to najprawdopodobniej odwrotnie, to co jest na pierwszym miejscu, od czego zacząłem, mogłoby się nie zmieścić. Dlatego w naszym życiu codziennie dokonujemy wyborów, a jeżeli dokonujemy wyborów, to ponosimy konsekwencje tych wyborów. Jeżeli nie dokonujemy wyborów, jeżeli się na coś nie decydujemy, to jest niemiła niespodzianka. Również ponosimy konsekwencje decyzji, których nie podejmujemy, działań, których nie podejmujemy. Chciałbym was zachęcić w tej przestrzeni, abyś ty ustalił, co jest najważniejsze w twoim życiu, co jest trochę mniej ważne, a co jest piaskiem. Wiecie dlaczego? Bo piasek nigdy nie zdefiniuje prawdziwego szczęścia, do którego zostałeś powołany. Nie możesz w swoim życiu biegać za piaskiem i szukać piasku jako priorytetu w twoim życiu, bo przysłoni pewne dwie grupy, pierwszą i drugą, która powinna być zdecydowanie bardziej wartościowa niż piasek. Piasek to nie są rzeczy niepotrzebne, żeby to wybrzmiało, ale są to również rzeczy, które tak naprawdę nie definiują twojego stuprocentowego szczęścia tutaj na ziemi. Są to rzeczy dodatkowe, dobre, przyjemne, czasem potrzebne i miłe, których ty i ja z pewnością potrzebujesz, ale w pierwszej kolejności nie biegamy za piaskiem, bo możemy stracić czas i energię na coś, co nie jest źródłem prawdziwego twojego i mojego szczęścia. Przede wszystkim Boga. Ewangelia Mateusza, dobrze znany wam fragment, 6 rozdział, wiersz 33 i 34. Mówi nam tak. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, gdyż jutro zatroszczy się o siebie, dzień dzisiejszy ma dosyć własnych kłopotów. Tak się czasem zastanawiam, ile razy mogliśmy w życiu słyszeć ten fragment. Ile razy? Wiele. Nawet nie wiem, co się kryje pod słowem wiele, które tutaj padło. Czy są to setki, czy tysiące razy. Ale ile razy tak naprawdę tak bardzo mocno ten fragment przemówił do twojego i do mojego życia? Szukaj najpierw tego, co moje. Szukaj najpierw mnie. Szukaj najpierw drogi do mnie. Bądź ze mną. A ja chcę być w tobie, bo do tego cię powołałem w pierwszej kolejności. Nie do tego, abyś służył, ale do tego, abyś był we mnie. A ja abym był w tobie. Abyśmy byli razem, blisko. Norbert mówił o cudownym zaopatrzeniu. Wierzę, że to wiąże się z tym, jeżeli najpierw w naszym życiu dokonujemy decyzji, które są dla nas priorytetami. Szukam najpierw Pana. I wierzę, że szukanie Pana, aby być blisko Niego, to te efekty, ja to nazywam uboczne, czyli Jego błogosławieństwo, Jego troska przychodzi do naszego życia, bo Pan nie pozwoli, abyś nie jadł, nie pił, nie miał pracy. Wierzę, że jeżeli jesteś blisko Niego, naprawdę blisko Niego, podążasz za Nim, On widzi wszystkie ważne potrzeby w twoim życiu. Te najważniejsze, te mniej ważne i wierzę, że On jest źródłem zaopatrzenia tych potrzeb. Może potrząsnąć każdym i wszystkim, jeżeli ty jesteś blisko Niego i dać ci tego, co potrzebujesz, bo On to widzi. Bo On to widzi. Zwróćcie uwagę, że wpadliśmy w taką pułapkę, goniąc za pieniędzmi i myśląc o tej walucie, która we wszystkim może dać nam szczęście. Taki obrazowy przykład, tutaj jesteśmy na tyle dojrzali i dorośli, że wiem, że to dobrze rozumiecie. Ja nie jestem gadżeciarzem na przykład, ale można sobie kupić taki fajny, nowy zegarek, który ma wiele takich funkcji. I on jest bardzo użyteczny i bardzo praktyczny. Przydaje się w naszej pracy, łączy nas ze światem, z ludźmi. Ale zwróćcie uwagę, że można kupić ten zegarek, tak? Ale nie można kupić czasu. Zgadzacie się? Zwróćcie uwagę, że coraz więcej zależy nam na tym, abyśmy mieli dobrą jakość snu. Przywiązujemy uwagę do tego, abyśmy spali na odpowiednim podłożu. Łóżko, kanapa, wyprofilowany materac, poduszki, takie i takie. To możemy kupić za pieniądze. Zgadza się? Kupujemy, bo potrzebne to jest. Nie mówię, że nie jest potrzebne. Ale czy za pieniądze kupisz sen? Nie kupisz snu. Możemy chodzić do Biedronki, do Lidla, do Kauflandu, do bardziej ekskluzywnych marketów. Możemy chodzić na wspaniałe kolacje, obiady, zjeść różnego rodzaju przepyszne jedzenie. I to wszystko mamy dzięki pieniądzom, którymi płacimy za te usługi. Ale czy można kupić za pieniądze apetyt? Nie można kupić za pieniądze apetytu. Kolejna rzecz. Większość z nas poszła po rozum do głowy po pierwszej takiej sytuacji, gdy zrobiłeś coś sobie, i nie byłeś ubezpieczony i lipa. Nie będzie z tego wydarzenia żadnych pieniążków. Nie zadbałeś o twoją polisę ubezpieczeniową. Zwróćcie uwagę, że możemy kupić polisę ubezpieczeniową, ale ona nie zagwarantuje nam prawdziwego bezpieczeństwa. I tutaj nie powiedziałem, że mamy olać wszystkich agentów ubezpieczeniowych, bo między innymi Monika by mnie pewnie tutaj zjadła. Sam jestem ubezpieczony dodatkowo. Ale ta polisa ubezpieczeniowa nie zagwarantuje tobie prawdziwego bezpieczeństwa i źródła pokoju, która jest w kim? W Chrystusie. Która jest w Chrystusie. I coś, co mnie ostatnio dotknęło, Instagram przyszedł mi z pomocą. Posłuchajcie, bo to jest ważne. Każdy wybór ma swoją cenę. Brak wyboru też jest wyborem. Pozostanie w strefie komfortu kosztuje twój rozwój. Natomiast ryzykowanie kosztuje twój komfort. Nic nie robienie kosztuje twoje marzenia. Życie i tak ci coś odbierze, bez względu na wszystko, co masz. Twój czas, twoją energię, twoją odwagę. Nie da się uniknąć zapłaty, ale ty możesz wybrać, za co zapłacisz. Co tak naprawdę jest wystarczająco ważne, by zaryzykować w twoim życiu? Co jest warte twojego strachu, wysiłku, serca, działań? Bo możesz zapłacić bólem pozostania takim samym lub bólem zmiany. Ceną komfortu albo ceną rozwoju. Ceną bezpieczeństwa albo ceną próby. Skoro i tak musisz zapłacić, zapłać za coś, co ma znaczenie. Zapłać za życie, którego pragniesz, a nie za to życie, na które się godzisz dzisiaj, tu i teraz. Spraw, by twoje decyzje zaprowadziły cię do życia, którego naprawdę chcesz. Jakiś czas temu spotkałem mojego znajomego, z którym chodziłem chyba do szkoły podstawowej i później do gimnazjum. Juri, dobrze pamiętam, to też do liceum. I w zasadzie, gdy zaczęliśmy rozmawiać, to przyszła mi taka myśl. On ciągle jest w tym samym miejscu, w którym był, gdy kończyliśmy Kopera. To tak głupio zabrzmiało. Ale chodziło o to, że nic się nie zmieniło. Ciągle mówił o tych samych rzeczach, które chciał zrobić, które z perspektywy już, no, prawie 20 lat w naszym życiu nie zmieniły się u niego. Były jakimiś planami, marzeniami, ambicjami. Dalej jest sam. Dalej to jest dorosłe dziecko. Dalej mieszka z rodzicami. Można mieszkać z rodzicami, żeby mnie nikt nie zaatakował, ale całe życie marzył o tym, żeby nie mieszkać z rodzicami. Marzył o prawo jazdy, ale jeździ skuterem. Sobie tak pomyślałem, Panie, Ty jesteś dobry, bo Ty mi pokazujesz te przestrzenie, w których ja zostałem przez tego człowieka. Bo są takie przestrzenie w moim życiu, które może nawet przez 20 lat się nie zmieniły. Ale strefa komfortu, wygoda, bo teraz jest dobrze, jak jest, bo jest mi tak fajnie, tak cieplutko, tak miło. I pytanie, czy mam potrzeby, żeby coś się zmieniło. Znacie takiego koszykarza jak Michael Jordan? Mam nadzieję, że widzicie moje ukłony w waszą stronę. Nie piłka, ale koszykówka. Tu są ludzie, którzy grają w kosza. Amen. I potrzebują to usłyszeć i nie tylko oni. Historia Michaela Jordana, ale troszeczkę od innej strony, dobra? Od takiej, od której być może go nie znacie. W swojej karierze sportowej Michael Jordan, to jest bardzo ważne, nie przejęzyczyłem się, chybił, oddając rzut do kosza 9000 razy. Rozumiecie to? Najlepszy piłkarz w historii NBA nie trafił do kosza 9000 razy. To jest absurdalne. To jak on może być najlepszym koszykarzem w historii NBA? I okazuje się, że miał średnią 49,7 i te 9000 chybionych koszy było aż połową rzutów, które oddał. Połowę rzutów w swojej karierze koszykarskiej po prostu spudłował. Oznacza to, że właśnie prawie połowę tych oddanych rzutów była niecelna. Przegrał około 300 meczy. Wiedzieliście o tym, że był w drużynie czy w drużynach, które przegrały razem z nim na parkiecie 300 meczy? Mało tego. Było 26 meczy, w których podejmował decyzje rzutu, które mogły odmienić losy danego spotkania i w tych 26 razach spudłował. Nie trafił do kosza. Czy znaliście Michaela Jordana od tej strony? Czy może znacie go od tej strony? 6 razy zdobył mistrzostwo w NBA, 6 razy był tak zwanym MVP finałów, czyli za każdym razem, jak znalazł się w finałach, został nazwany najlepszym zawodnikiem poszczególnego meczu. Zdobył 2 złote medale olimpijskie, był 10-krotnym królem strzelców NBA, to jest rekord wszechczasów. 10-krotny król strzelców i 2-krotny zwycięzca konkursu wsadów. Boimy się ryzykować, boimy się coś zmieniać, boimy się spróbować. On się nie bał. Pomimo 9000 niecelnych rzutów, no pudeł, kochani, pudeł, jemu się nie udało, po prostu mu się nie udało, odniósł niewiarygodny sukces. Bo my mamy problem z tym, jak definiujemy porażkę. Bo porażka jest drogą do sukcesu i do zwycięstwa w twoim i w moim życiu. Da się odnieść sukces bez porażki? Jest tutaj ktoś taki? Ja zamykam oczy, ale nie podnoś ręki. Bo wszystko zepsujesz. Nie ma. Doświadczyliśmy różnych porażek na każdej płaszczyźnie twojego i mojego życia. Ale te porażki definiują ciebie, co z nimi robisz, jak z nich wychodzisz, dokąd zmierzasz i jak chcesz przekuć te porażki w to, aby dojść do miejsca, do którego powinieneś dojść. Na podstawie historii życia Michaela Jordana. Billy Graham Evangelist Association udostępniła dane dotyczące ilości kontaktów z ludźmi, zanim się nawrócą. To są bardzo dobre statystyki. Zachęciły mnie. Ale z drugiej strony pokazały, że czasem trzeba długo czekać. Wskazują one na to, iż trzeba podjąć około od 7 do 21 prób rozmowy z jedną osobą, zanim się nawróci. Dlatego jest to proces, a nie jednorazowy event. Wow. Od 7 do 21 razy. To jest kosmos. A ja po 2-3 razach mam dość. I teraz historia Janka i Jarka. Jarek jest dzisiaj z nami na nabożeństwie. Z dwójka bezdomnych chłopaków w kryzysie bezdomności, która od jakiegoś czasu stara się zmienić swoje życie. Przychodzą tutaj do mnie, rozmawiamy, docieramy się w różnych przestrzeniach, czasem mamy inne wizje pomocy, ale idziemy w tym razem do przodu. Ustaliliśmy, że za niedługo pojadą do ośrodka i wiecie, od 1,5 tygodnia mam problem znaleźć miejsce w ośrodku, bo z wszystkimi ludźmi, z którymi współpracuję, wszystko jest zamknięte. W środę doszedłem do takiego kryzysu, mówię, Boże, ja się po prostu rozbeczę, bo widzisz ludzi, którzy być może mają swój życiowy moment i potrzebują trafić na terapię, i potrzebują twojego dotyku, potrzebują zmiany swojego życia, ale dlaczego to jest przeszkodą? Dlaczego nigdzie nie ma miejsca? I tak jak powiedziałem, Jarek jest z nami, a Janka mi się udało w piątek zawieźć, to był ostatni gong, o godzinie 13 rano atakowałem naszego zborownika Leszka Procnera, bo już nie wiedziałem, co mam po prostu zrobić. Zadzwoniłem do niego, mówię, Leszek, ty mi pomóż, ty działasz tam w Wiśle na dniach trzeźwości. On mi mówi, no właśnie się rozpoczęły, zawieź tego chłopaka, będzie miał 2 dni noclegu, wyżywię go, przewietrzy umysł, zejdzie z alkoholu. On mówi, to jest dobry czas, to jest dobry czas. Jeden jest tam, drugi jest dzisiaj tu. Ten, który jest tu, nie wie, że stał się bohaterem dzisiejszego kazania. Może już się nie zobaczymy. Mam nadzieję, że się zobaczymy. Ale od 7 do 21 razy. Czasem 3-4 razy to jest za dużo. No bo przecież my już zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy zrobić. Ale Pan pokazuje czasem, no nie, są ludzie bardziej oporni niż ty i ja. Albo może tak samo oporni jak ty i ja. Ale Księga Izajasza nas zachęca. 55 rozdział, wiersz 11. Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust, nie wraca do mnie próżno, lecz wykonuje to, czego pragnę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Ale to słowo musi zostać wysłane. Wiemy, że u Pana tak działa i wiemy, że skoro Jego Duch mieszka w nas, to powinno tak działać u nas, pod warunkiem, że to słowo zostanie wysłane. Nie przejmuj się tym, jak dobrze zasiałeś. Nie przejmuj się tym, czy po 1,5 minucie świadectwa twojego życia ktoś się od razu nawróci i skończą się wszystkie jego problemy. Skup się na tym, że to słowo ma moc zmienić czyjeś życie, bo doświadczyłeś tego w swoim własnym życiu i wiesz, jak było to z tobą. Zbliżając do końca, piknik zborowy. To był bardzo dobry czas. To był bardzo dobry czas, jak co roku. Jak każde wydarzenie w tym kościele. Nabożeństwo, modlitwa, spotkanie dla mężczyzn. Piknik zborowy jest takim świętem, kwintesencją czasem można powiedzieć kościoła. Spotykamy się tutaj, żeby być ze sobą, mieć relacje, być blisko, doceniać, cieszyć się przy dobrym jedzeniu i innych fajnych rzeczach. Mamy czas też z Panem, o którym mówił Mateusz. To jest ten, który nas przyprowadził, żebyśmy mieli też czas z Panem podczas tego pikniku. Ale wiecie, czego się uczę? Czym się podzieliłem z naszymi liderami tydzień temu na spotkaniu do liderów? Że Pan mówi do tych, którzy są, a nie do tych, których nie ma. Dzisiaj możesz pomyśleć, że to jest oskarżenie do ciebie, dlaczego ciebie nie było na pikniku. Nie, to nie jest oskarżenie. bo pozbawiamy się czasem Bożego dotyku, Bożego działania, tego, co ma dla Ciebie, ale brakuje nas w miejscach, w których może być to doświadczenie Bożej obecności przemieniające Ciebie tu i teraz w miejscu, w którym jesteś. Ale mam inne plany. Nie wiedziałem o pikniku od miesiąca, dzisiaj ogródek. Wiem, boli. Ale ostatnio słyszałem takie świadectwo. Komuś Pan powiedział, że ogródek to nie jest miejsce i czas na to wydarzenie. Wow, mówię, to jest grube. Albo spotkam się z kimś. Możesz, bo nie żyjemy w zakonie. Ale może to spotkanie tu z Kościołem mogło być tym, które będzie Ciebie leczyć, dotykać, zmieniać, używać. Bardzo szybko. W pewnym momencie patrzę, wchodzi jakieś małżeństwo z miasta do nas. Człowiekiem pierwszego kontaktu jest Korneliusz Kaleta. Podchodzi do nich, zagaja, przechodzą przez drugą część holu, podchodzi siostra Daria Wojnar. Zgarnia ich, jedzonko wlatuje, siadają, rozmawiają. No to mówię, no nie, zborownicy działają, starszy, siostra, no to pastor bierze się do akcji. No to idę do nich. I mówię, słuchajcie, nie wiem, ile macie czasu, ale mam dla was propozycję. Bardzo szybko, chętnie was oprowadzę po tym obiekcie, powiem, co robimy, kim jesteśmy, w co wierzymy. Wspaniale, my mamy czas, my się interesujemy, chodzimy po kościołach, lubimy, wchodzimy w takie tematy. Przyspieszam. Zjedli, mieli, wierzę, że dobry czas ze siostrą Darią. Przejęłam ich na 45 minut. Byliśmy wszędzie. Nie pamiętam dawno tak chłonnych ludzi i tylu pytań, które przychodziły od osób, które chciały poznawać to, kim jesteśmy i co tutaj robimy. 45 minut. Mówiliśmy o komunii, czyli u nas o wieczerzy, do której będziemy za chwilę przystępować, co jest warunkiem, chrzest w baptysterium, byliśmy tam w środku, mówiliśmy na podstawie pisma, że to jest ważne, abyś uwierzył świadomie i podjął decyzję, do której nikt ciebie nie zmusił, na którą ty miałeś wpływ. Mówiliśmy o tym, że sami siebie finansujemy i oni powiedzieli, to jest niemożliwe. I że pomagamy innym ludziom, wysyłamy misjonarzy do Afryki i nie tylko. Pomagamy bezdomnym, pomagamy ludziom, którzy są wokół nas. Jak to jest możliwe? Pan robi to przez nas. Rozmawiamy, powiedziałem, co jest kwintesencją naszego życia, czyli osobiste spotkanie z Bogiem. I oni mówią, jesteśmy tutaj w sanatorium w Ustroniu, przyjechaliśmy do Cieszyna i widzimy, że to nie jest przypadek. Ja mówię, bo w naszym życiu nie ma przypadków, nie wiem jak w waszym, ale w naszym nie ma przypadków. To Pan realizuje to, co chce zrobić. To może było ostatnie 45 minut życia, które mogłem mieć dla nich w tym momencie, bo się nigdy nie spotkamy. Ona zadała jedno trudne dla mnie pytanie. Czy zagwarantujesz mi, że jeżeli pójdę do kościoła Świdnicy Zielonoświątkowego, to tam będzie tak samo? Nie, bo każdy z nas jest inny. Słowo ma moc. Wyjście ze strefy komfortu ma moc, kochani. I dla mnie to był symbol otwartego kościoła. Drzwi były otwarte. I dzisiaj mam dla was niespodziankę i mówię na rok do przodu. Zapisałem już nas na Noc Muzeum, która będzie w przyszłym roku w maju. I nawet starsi się dowiadują tutaj dzisiaj. Trudno. Takie życie. Nie umiem tego trzymać dłużej. Będziemy otwarci dla kościoła podczas Nocy Muzeów. To będzie moment, w którym kościół będzie otwarty. Bo dla mnie te drzwi otwarte w czwartek były takim symbolem. To jest misja kościoła. Misja jest w środku, ale jest także na zewnątrz, kochani. Dlatego na pikniku działy się bardzo dobre rzeczy, wiecie? Miejsce sakrum dla każdego z nas jest inne. Można tutaj było skakać na dmuchańcu. Bo sakrum nie jest kościołem i budynkiem. Jeżeli sakrum będzie budynek, to zaczniemy czcić budynek, a jak zaczniemy czcić budynek, to będziemy bałwochwalcami. To jest początek przestrzeni, których będziemy wykorzystywać do Bożych celów. To wam mogę obiecać. Pytanie, kto to udźwignie, czy ja, czy my razem. Drodzy, będę kończył. Ewangelia Jana. To jest top 3 moich fragmentów. 21-25. Koniec Ewangelii Jana brzmi w następujący sposób. Jezus dokonał też wielu innych rzeczy. Gdyby je spisać jedną po drugiej, myślę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg pisanych na ten temat. No to mnie po prostu rozjeżdża. Są rzeczy, które nasz Pan i Zbawiciel dokonał, które nie są ulokowane tu, w tym piśmie. Jan mówi, że zabrakłoby ksiąg do spisania tego, co Jezus zrobił, a o czym ty i ja nie dowiedziałeś się i kto był świadkiem tych rzeczy. Rozumiecie to? To jest skala, która pokazuje, jak wiele jest przed nami, gdy ty i ja wychodzisz z tego fotela. Zabrakło czasu na to, żeby tą taśmą zabandażować ten fotel. Ale rozumiecie, o co chodzi. Jakbym to zrobił, to by się okazało, że nie można z tej przestrzeni się wydostać. Ale czasem tak wygląda nasze życie. Zapraszam zespół, będziemy za chwilę kontynuować ostatnią część naszego nabożeństwa, czyli będziemy za chwilę przystępować do Wieczerzy Pańskiej i będziemy także dalej uwielbiać naszego Pana, a potem będziemy mieli dobry czas w kawiarence.